Chciałbym Państwu zaprezentować podłogę, która wspaniale skrzypi.
Tak, jest takie miejsce tutaj.
Tak, i tą podłogą,
ale bardziej, może jeszcze poskrzyp. Poskrzyp jeszcze mocniej. O, tak. O.
Efekty słychać. Ale wąskim korytarzykiem wchodzimy do pomieszczenia, które nazywane jest czerwoną sypialnią.
Salon, czyż salon czerwony? Sypialnia, bo jest tutaj łóżko pani kustosz Monika Jagustyn-Tokarz z działu edukacji muzealnej. Oczywiście nie możemy położyć się na tym łóżku.
Nie, zdecydowanie nie. Po pierwsze odgradzają nas masywne barierki, a po drugie staramy się chronić cenne dzieła sztuki, które tutaj posiadamy. One są stare. To łóżko ma prawie 200 lat, więc gdybyśmy się spróbowali położyć, nie gwarantuję, że się nie zawali.
A czy możemy przynajmniej patrząc na to łóżko stwierdzić, czy ono jest wygodne?
Zdecydowanie tak. Chociaż wydaje się jego kształt i wzór, że nie są wygodne, jednak wbrew pozorom długość jest klasyczna, tak jak my mamy teraz prawie 2 metry długości. Stosunkowo szerokie, bo widzimy, że ma sam materac tutaj ma ponad metr, więc myślę, że było zdecydowanie wygodne.
Ja rozumiem, że właściciel tego pokoju mógł tutaj się rozluźnić, usiąść swobodnie. Nikt go nie podpatrywał, nie podglądał. W otoczeniu służby zaufanej pewnie czuł się znakomicie.
Tak, zdecydowanie tak. Pierwszym z mieszkańców tej części, jesteśmy w części skrzydła zachodniego na drugim piętrze zamku, części, która powstała w trakcie budowy zamku, czyli kiedy zamek powstawał w czasach księcia Stanisława Lubomirskiego w pierwszej ćwierci wieku XVII. Pierwszym mieszkańcem, o którym wiemy w tym skrzydle, był książę Henryk Lubomirski, przybrany, ukochany syn księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej.
Czyli musiało tu być pięknie i wygodnie.
Tak, my uwielbiamy historię Henryku, to naprawdę postać wyjątkowa.
Już w 1783 zachowały się pierwsze wpisy o zakupach do apartamentu księcia Henryka. Był on wtedy małym chłopcem i wiemy, że tu w kilku pomieszczeniach znajdował się specjalnie dla niego apartament. Co kupowała księżna? Meble, wyposażenie. Oczywiście zapewniała też małemu Henrykowi książki, odpowiednią edukację na najwyższym poziomie. Zatrudniając, zapraszając najlepszych wychowawców, nauczycieli, uczyła go języku, fechtunku, malarstwa, śpiewu, gry na klawikordzie, niezwykle także ciekawej, ważnej dla niej jako melomanki, miłośniczki teatru. Z rejestrów z tamtych lat, czyli z lat 80. wieku XVIII, zachowały się też informacje dotyczące, że zabierała go do teatrów, do opery, ale również na pokazy niezwykle modnej, popularnej rozrywki, jaką wtedy była kamera obskura.
A czy Henryczek mógł tutaj biegać?
Myślę, że mógł i podłoga prawdopodobnie nie skrzypiała tak jak teraz, bo byłoby go słychać. Czy bawił się w chowanego, nie wiemy.
Bo tutaj jest mnóstwo miejsca do biegania.
Ale piękny też pies, prawda, za którym można się schować, za którym można się ukryć.
Za piecem można się schować i jeśli Państwo zwrócą uwagę, będąc w tym pomieszczeniu, górne drzwiczki otwierają się, a wewnątrz było miejsce, jest nadal miejsce do przechowywania, podgrzewania posiłków.
Do środka też mógł wchodzić.
Nie, myślę,
tego na pewno nie zrobił.
Dobrze, to ja mam dzisiaj jakieś
kończąc
takie pomysły.
Wątek związany z Henrykiem, warto też powiedzieć, że on znakomicie skorzystał z tego, co mu ofiarowała Izabela, prawda? On te swoje talenty po prostu świetnie rozwinął.
Tak, świetnie rozwinął, włączając się w działalność Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie. Zresztą część swoich zbiorów, które otrzymał od księżnej Lubomirskiej, zbiorów czy pochodzących z Łańcuta, czy z jej pałacu w Wiedniu, które jemu właśnie zapisała, przekazał także na początek działalności Zakładu imienia Ossolińskich.
Oczywiście Henryczek całe życie tu nie mieszkał, bo później mieszkał w Przeworsku. To co z tymi pomieszczeniami później się działo?
Te pomieszczenia po jego wyprowadzce, a ślub wziął w 1807 roku z Teresą z Czartoryskich Skorca, piękną księżniczką, tworzyli razem szczęśliwe, udane małżeństwo, zamieszkali razem w Przeworsku, mieli trójkę dzieci i ich dzieci wychowywały się razem z dziećmi pierwszego ordynata w Łańcucie, Alfreda I Potockiego. Kiedy księżna umiera, rozpisuje między swoje żyjące jeszcze dzieci dwie córki, Aleksandrę oraz Konstancję, wtedy żywuską, dwóch wnuków oraz małego Henryka, cały swój majątek. I Łańcut, i dobra łańcuckie przypadają jej wnukom, dzieciom po zmarłej 1794 roku hrabinie Julii z Lubomirskich Potockiej, żonie Jana Potockiego, słynnego autora rękopisu znalezionego w Saragosie. Babcia Izabela, czy była dobrą babcią? Nie wiemy. Starała się doskonale wyedukować młodych chłopców, którzy tracą matkę, mając zaledwie 7-8 lat. Formalną opiekę nad chłopcami przejmuje dziadek ze strony ojca, czyli krajczy Józef Potocki, natomiast opiekę nieformalną, dbałość o wykształcenie, ale później także uposażenie chłopców zajmuje się babcia Izabela. I to proszę, ona przepisuje im właśnie łańcuch.
Proszę Państwa, zaczęliśmy od opowieści o pokoju, o pomieszczeniu, popatrz, o meblach.
A przeszliśmy do całej historii rodu.
Gdzie nas zawiodły te historie, tak. Oczywiście, i to tak będzie po prostu.
Tak, będziemy snuć takie opowieści do 12. Opowiemy też, proszę Państwa, o osobach, bez których życie pałacowe byłoby niemożliwe, o pracownikach zamku, o służbie, mówiąc wprost.
No my dzisiaj trochę w ramach poprawności boimy się tego słowa, tak, ale tutaj pracowało bardzo dużo osób, które po prostu się zajmowały gospodarzami, życiem codziennym i także zarabiały i otrzymywały za to honorarium.
I za chwilę między innymi o pieniądzach będziemy rozmawiać.